Akademicki Kwadrans. Rozmowy o nauce, edukacji i szkolnictwie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT czy inne podobne modele. Rozwiązania stosowane w medycynie ulepszane są już od lat, ale czy możemy im zaufać? Bo to, że są wykorzystywane, to już wiemy. A z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że będą tylko częściej. To jest audycja Akademicki Kwadrans, a więc o edukacji i nauce. Ja nazywam się Szymon Majchrzak i serdecznie zapraszam. A razem ze mną profesor Magdalena Roszak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, także kierownik studiów podyplomowych Data Science w medycynie. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Te modele są cały czas rozwijane, ale rzeczywiście jest tak, że już są wykorzystywane w medycynie?
Tak, są wykorzystywane w medycynie. Obrazowanie, analiza obrazowania medycznego, na przykład diagnostyka nowotworów, raka piersi, raka prostaty, raka skóry.
Ale to wytłumaczmy, jak to się dzieje, to znaczy czy te dane spływają do lekarza i co on z nimi robi? W którym momencie ta sztuczna inteligencja działa?
To jest trenowanie modelu na dużych zbiorach danych, danych, które są typowe dla danych chorób, które są standaryzowane w odpowiedni sposób w formie cyfrowej i później na nich trenowane są systemy, które budują nam model.
Gdyby nasi słuchacze, nasze słuchaczki miały to sobie wyobrazić, no to jak to wygląda, skoro to nie jest takie wpisywanie pytania w wyszukiwarkę, no to jak ta sztuczna inteligencja wygląda w praktyce? Podejrzewam, że pani profesor to widziała.
Dla pacjenta jest to odczuwalne wtedy, kiedy dostaje szybko decyzję o swojej diagnozie.
Aha, czyli
kiedy
to przyspiesza.
Tak, to przyspiesza, kiedy ma lepiej rozpisany plan swojego leczenia. Także jakby w pewnym sensie pacjent nie widzi tej sztucznej inteligencji, bo ona działa gdzieś w laboratoriach, działa w odpowiednich pracowniach radiologicznych, tak? Nad czym pracuje sztab lekarzy, sztab ekspertów, interdyscyplinarny zespół. Także jakby ona nie jest, jest niewidoczna, natomiast widoczna jest wtedy, kiedy nagle mamy chatboty. Chatboty, czyli pacjent rozmawia z takim niby drugim człowiekiem po drugiej stronie. W tym momencie ta rozmowa jest właśnie rozmową z programem komputerowym, który udaje człowieka. Dziś jeszcze na tym etapie wolelibyśmy mieć faktyczny kontakt z lekarzem niż...
Zdecydowanie. Pani profesor, diagnostyka to jest chyba jeden z tych obszarów, zgadza się?
Tak, diagnostyka, tak.
Ona zwiększa, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu? Pytam o udział sztucznej inteligencji.
To znaczy, to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź, bo modele AI są tak dobre, jak ich twórcy.
A jakich mamy twórców w takim razie? Czy możemy im zaufać?
No to jest trudne pytanie. My musimy znać też algorytmy, na bazie których modele podejmują pewne decyzje. Więc podejmują decyzje, jeśli modele są dobrze wytrenowane.
A jak pani ocenia to, co już teraz jest? To jest godne zaufania?
To znaczy, ja nie poddałabym się leczeniu na chwilę obecną przez AI. To nie jest jeszcze ten moment.
A lekarzowi, który korzysta z AI?
Na pewno tak, natomiast nie za lekarza podejmuje decyzję, tylko go wspiera. Jest to oczywiście narzędzie, które może wesprzeć go w szybszej analizie mojej dokumentacji, w szybszej analizie moich danych. Natomiast na pewno nie jest to za lekarza. Jest to wsparcie. Człowiek i algorytm. Tak.
Ale to jest jeszcze taki etap, że to przyspiesza, wypluwa tę diagnozę z otrzymanych materiałów szybciej, ale ten lekarz musi jeszcze raz przeprowadzić ten proces ręcznie? Czy on może już zaufać temu, co
otrzymał? Nie mamy jeszcze regulacji wprowadzonych w opiekę zdrowotną. Bardziej to są traktowane jako takie gadżety, które część z lekarzy już wykorzystuje.
Gadżety.
Bym nazwała to wręcz gadżety, jak to mówią moi koledzy torakochirurdzy. Jest to tylko element, który przelicza, wspiera, pomaga, ale nie jest oficjalnie wdrożony w naszą opiekę tutaj nad pacjentem w szpitalach. Także myślę, że to się dopiero dzieje. Więc na razie jeszcze myślę, że to nie jest ten moment. Natomiast na pewno algorytm i człowiek będzie lepszym rozwiązaniem niż sam człowiek.
A to ciekawe stwierdzenie. To zatrzymajmy się tutaj, tak? Takie jest pani przewidywanie, że rzeczywiście w przyszłości ten algorytm będzie bardziej nieomylny, bardziej sprawny, szybszy niż
we
diagnoza.
We współpracy z lekarzem cały czas to podkreślam. Za lekarza, nie zamiast lekarza. Oczywiście możemy tutaj pomyśleć, czy jakieś specjalizacje lekarskie będą mogły być lekko tylko zastąpione przez AI. Tutaj sobie myślę wszystko to, co jest związane z cyfrową analizą danych. Może radiologia, może patomorfologia, ewentualnie dermatologia, ale to też pozwoli na uwolnienie czasu lekarza na rozmowę z nami, z pacjentem, na wyjaśnienie dodatkowych kwestii. Czyli jakby usprawni ten proces. Nigdy też oczywiście maszyna nie przeprowadzi operacji zamiast chirurga, ale może pomóc na przykład w szybszej analizie dokumentacji medycznej, może też pomóc w pewnych czasochłonnych i powtarzalnych sekwencjach i pracach, jak na przykład w kwalifikacji pacjentów do operacji. Ale zawsze ostateczna decyzja i potwierdzenie musi być przez lekarza. Dlatego nie bójmy się, lekarze pracy nie stracą, tak samo farmaceuci.
Domyślam się, że my nadal jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju tej technologii. No to dlaczego nie możemy przyspieszyć? Dlaczego to jest nadal taki etap, jak pani to sama określiła, trochę gadżetu?
No na pewno tutaj problemem jest brak regulacji prawnych w tym zakresie. Mhm. Czyli też kwestia RODO, które tutaj jest ważne.
Czyli rozumiem, że to stoi też na przeszkodzie do tego, żeby zbierać dane, z których potem można by wyciągać wnioski, na których potem te modele mogłyby się uczyć, no bo tak to jest ze sztuczną inteligencją. Im więcej do niej wrzucimy, tym lepsze odpowiedzi ona nam potem wypluje.
Dokładnie. Natomiast ciągle mamy problemy też z gotowością systemów obecnie istniejących na integrację z zaawansowanymi modelami.
To znaczy, że mamy już pewne bazy, ale one nie są dostosowane do pracy z tym, co już jest stworzone z tymi programami, tak?
Tak, i też dostępność, jakość tych danych. Dane są często nie w postaci cyfrowej. Jeżeli już są, to są rozproszone w różnych jednostkach
medycznych. Czyli mamy katalogi, cały czas to jest papier.
Tu jest też problem w tym, że te systemy też są niekompatybilne, czyli nie działają tak między sobą bez zakłóceń. Tam są też jeszcze problemy pewne, standardy nie są wprowadzone, jakości danych. I tutaj też odpowiedzią na to jest aktywność Agencji Badań Medycznych w zakresie powołania w Polsce regionalnych centr medycyny cyfrowej. Mhm. My tutaj w Poznaniu mamy Wielkopolskie Centrum Medycyny Cyfrowej, które pracuje już od ponad roku nad standardem gromadzenia danych klinicznych. I tutaj, proszę Państwa, musimy pamiętać, że dane kliniczne to nie są tylko dane naszej krwi, dane, które wyciągamy z badań laboratoryjnych, ale dane obrazowe, dane tekstowe. Teraz też jest duży właśnie rozwój analizy tekstu, czyli przetwarzanie języka naturalnego, które przez czaty GPT spowodowały, że możemy je bardzo mocno wykorzystać w diagnozie, czyli asystent lekarza.
Pani
to też się tworzy.
Jedna wątpliwość, która myślę jest nie tylko w mojej głowie, ale też wielu słuchaczy, a mianowicie taka. Nasza dokumentacja medyczna, to co o mnie jest w tych papierach, to są sprawy niezwykle drażliwe. My też o to bardzo dbamy, o taką prywatność. No a tutaj pani mówi więcej, karmmy te modele danymi, żeby one były sprawcze. No właśnie.
Tysiące, no to... setki tysięcy danych.
Każdy, kto tego słucha, mówi, no zaraz, zaraz, ale ja może bym nie chciał, żeby to było w takim miejscu, z którego ta sztuczna inteligencja się wszystkiego dowie.
Właśnie w ramach tych regionalnych centr medycyny cyfrowej pacjent udziela zgody, tak zwane dawstwo danych. Mhm. Przed tą inicjatywą Agencji Badań Medycznych już gdzieś tam w województwie łódzkim, 2 lata wcześniej, pojawiło się takie pojęcie dawstwa danych. Robiła to Fundacja Podaruj Dane we współpracy z ośrodkami zajmującymi się rakiem piersi. I tutaj trzeba wielki ukłon w kierunku tej fundacji zrobić. To był początek. Dzisiaj widzimy, że jest to konieczność. Dlatego my, jako pacjenci, będziemy świadomi, że nasze dane wydajemy zgodę, świadomą zgodę na dostęp do naszej dokumentacji.
A to jest bezpieczne?
Oczywiście cyberprzestrzeń, oczywiście ataki hakerskie. To jest to, co sztuczna inteligencja też wnosi do naszego świata, ale nad tym musi pracować zespół informatyczny. Muszą pracować zabezpieczenia i zespoły informatyków, działów informatycznych, które pracują w szpitalach, które pracują na uczelni. Więc jakby świat idzie do przodu, my się rozwijamy, więc jest większa coraz bardziej świadomość tego. Mhm. Więc to musi być spełnione.
Akademicki kwadrans.
Rozmawiamy z profesor Magdaleną Roszak, to jest audycja Akademicki Kwadrans. A jak nam idzie w Polsce rozwijanie takich programów opartych na sztucznej inteligencji, które mogłyby pomagać też w medycynie? Nie pytam o ich wykorzystanie, ale też o tworzenie. Czy my mamy się czym pochwalić?
Również w Polsce są firmy, które wdrażają tego typu produkty na nasz rynek. Oczywiście one są we współpracy nieraz z większymi potentatami, firmami informatycznymi, bądź też też na przykład przedstawicielstwem ubezpieczeniowym. Na przykład mamy takie rozwiązania właśnie do monitorowania pacjenta, na przykład w kwestii pobytu zdalnego, czyli domowo leczonego. Mamy pewnego rodzaju alerty, mamy początki tej aktywności, czyli diagnostyka, mamy ta opieka zdalna, telemedycyna, to wszystko powolutku się tworzy i dzieje. Natomiast jasne jest, że my nie jesteśmy tak z przodu, ponieważ ogranicza nas tutaj, no niestety, budżet, który no niestety wymaga dość dużych nakładów, aby te centra rozwijać. Oczywiście to się dzieje. Ja jestem ogromnie dumna z tego, że mamy program właśnie Agencji Badań Medycznych na te centra medycyny cyfrowej.
Pani profesor, pomału zmierzając do puenty, pokusi się pani o takie przewidywania? Czy dojdzie kiedyś do sytuacji, że to rzeczywiście sztuczna inteligencja, a niekoniecznie lekarz będzie w stanie poradzić w prostych sprawach?
To znaczy, na pewno dziś nie odważyłabym się, aby być pacjentem sztucznej inteligencji. Mhm. I myślę, że...
A dojdzie kiedyś do tego?
Ja myślę, że w takim... Ja myślę, że się odważę, ale to na pewno będzie zawsze współpraca i ostateczna diagnoza musi być diagnozą lekarza. Lekarze będą potrzebni, cały ten dział medyczny nie ustąpi pola sztucznej inteligencji, mhm. więc jakby to nie jest możliwe. Natomiast na pewno praca będzie szybsza, diagnozy będą szybsze, leczenie będzie spersonalizowane. Dzięki tej technologii lekarze będą mogli lepiej dopasować mi leki, lepiej zwrócić uwagę na moje przypadłości, więc na pewno będzie to sukces, że będę krócej przebywała w szpitalu, że będę lepiej rehabilitowana, będę miała celowaną terapię i to jest sukces i to na pewno z tego będziemy korzystać, więc jestem przekonana, że za rok, dwa, trzy, pięć, na pewno ten postęp i wejście technologii będzie dużo bardziej widoczne dla nas wszystkich, też w efektywności i bezpieczeństwie. Ja tylko dodam jeszcze na koniec, że już dwa lata temu były toczone takie badania naukowe przez Harvard Medical School, ale nie tylko, przez inne instytucje międzynarodowe, gdzie wyniki badań pokazały, że chatboty cieszyły się większym zainteresowaniem niż odpowiedzi ludzkich lekarzy i były oceniane znacznie wyżej pod względem jakości i empatii do pacjenta. Oczywiście zakładając, że mamy podobną wartość medyczną, czyli poprawna diagnoza na podobnym lub nawet lepszym poziomie niż lekarz-człowiek dla typowych przypadków.
A to ciekawe, bo bym spodziewał się reakcji zupełnie odwrotnej, że pacjenci będą podchodzili z pewnym uprzedzeniem do wykorzystywania sztucznej inteligencji, na przykład przez lekarzy. No bo jak to? Pan doktor nie będzie korzystał ze swojej wiedzy, tylko z tego, co podpowiada mu internet, a tu okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie i że sami chętnie sięgamy do tych modeli.
Nasz lekarz jest zajęty dużą liczbą dokumentacji. Mm-hmm. Poświęca zbyt dużo czasu, może czasami w oczach pacjenta, na to spotkanie. Wtedy będzie miał więcej empatii. Chatbot ma tą empatię, miał tą empatię, no i w wynikach wypadł lepiej. Mówimy tylko o typowych przypadkach. Dlatego myślę, że to się zmieni lekko i też jakby świadomość, edukacja społeczeństwa w tym kierunku będzie inna i będziemy podchodzili do tego, że to jednak ostateczną decyzję wydaje lekarz, który jest niezastąpiony.
I niech to będzie puenta. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Data Science w medycynie, matematyk, informatyk, medyk profesor Magdalena Roszak. Bardzo dziękuję pani profesor.
Bardzo dziękuję panie redaktorze. Było mi ogromnie miło podzielić się tym, co robimy na Uniwersytecie Medycznym i jakie mamy spojrzenie. Dziękuję.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
Akademicki Kwadrans. Rozmowy o nauce, edukacji i szkolnictwie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.